Drodzy bracia i siostry, to jest wręcz przepaść między cielesnym myśleniem i poleganiem na człowieku, na ludzkich możliwościach, a duchowym myśleniem i poleganiem na Bogu. Człowiek ma tendencję do tego, żeby po prostu myśleć w sposób przyziemny, zmysłowy, nawet i wierzący czasem popadają w upadek duchowy i zaczynają myśleć w sposób wybitnie cielesny, przyziemny. Zaczynają myśleć kategoriami strategii ludzkich, jakichś pomysłów ludzkich. Coś, co wydaje się organizacyjnie czy praktycznie najlepsze, a niekoniecznie konsultują to z Bogiem. Podobnie było w czasach proroka Izajasza. Ludowi Bożemu, Hebrajczykom, zagrażała Asyria. Potężne imperium, bardzo groźne i strasznie okrutne. To, co oni robili z jeńcami wojennymi, to jedna z najokrutniejszych rzeczy, jakie były w ogóle w historii wojny, czy w ogóle praktykowania wojny. Nie da się tego opowiedzieć. Po prostu straszliwe rzeczy i lepiej o tym nie mówić. Byli strasznie okrutni, bezwzględni. Podbijali okrutnie ludy, które zwyciężali w wojnie i nie liczyli się z nikim ani z niczym. Byli dużą potęgą militarną, ale najlepiej świadczy o tym, jak Bóg się rozprawił z Asyrią, że przez długi czas sceptyczni archeolodzy i naukowcy i krytycy Biblii mówili, że takiego imperium w ogóle nie było. Bo uwierzcie, że ślad prawie po nim nie został. Dopiero w XIX wieku odkryto ruiny Asyrii, a wcześniej uważano, że nie było czegoś takiego, że to wymysł biblijny, że taki król był jak Salmanasar czy inni, że po prostu jest to jakaś fantazja pisarzy Biblii. I zobaczmy, jaki problem był z ludem Bożym w tamtych czasach, za czasów Izajasza, kiedy to oni szukali własnych rozwiązań zamiast polegać na Bogu. Zobaczmy do Księgi Izajasza, 30 rozdział, werset od pierwszego. Czytając to od razu zauważymy, że oni obrali taką strategię. Skoro zagraża nam Asyria, to udamy się do innego mocarstwa, też pogańskiego, po ochronę, do Egiptu. A z Egiptu wyszli, Bóg ich kiedyś wyzwolił. Egipt jest symbolem świata, grzechu, bałwochwalstwa. I tam jakby szukali pomocy, tak? Czyli znowu w świecie. Przeczytajmy 30 rozdział, fragmenty od pierwszego wersetu. Biada przekornym synom, mówi Pan, którzy wykonują plan, lecz nie mój, i zawierają przymierze, lecz nie w moim duchu, aby dodawać grzech do grzechu. Wyruszają hen do Egiptu, nie radząc się moich ust, aby oddać się pod opiekę faraona i szukać schronienia w cieniu Egiptu. Lecz opieka faraona narazi was na wstyd, a szukanie schronienia w cieniu Egiptu na hańbę. Bo chociaż jego książęta byli w Soanie, a jego posłowie dotarli do Hanes, wszyscy zawiodą się na ludzie, który jest nieużyteczny. Nie udzieli pomocy ani nie da korzyści, przyniesie raczej wstyd, a nawet hańbę. To może na razie tyle. Izraelici już wysłali posłów. Jak czytamy, dotarli oni do znanych miejscowości egipskich jak Coan czy Soan, bo to różnie się pisze, do Hanes, ale mieli się zawieść. Dlaczego? Dlaczego mieli się zawieść i miało to im przynieść hańbę? Bo wykonywali plan, który nie pokrywał się z zamierzeniem Boga Wszechmogącego. Zawierali przymierze, lecz nie w jego duchu, niezgodnie z jego intencją, niezgodnie z jego zamiarem. I dzisiaj takie rzeczy mają miejsce także w kościołach. Są przywódcy, są pastorzy, są nawet przełożeni całych denominacji, rady kościoła naczelne, które nie kierują się, co Bóg ma do powiedzenia, ale co się ich zdaniem najlepiej sprawdzało w przyszłości, to może teraz też. Albo jakie wydaje się praktyczne rozwiązanie, a nie szukają w tym Boga. Ktoś kiedyś powiedział, że niektóre kościoły mogłyby funkcjonować dobrze nawet bez przyjścia powtórnego Chrystusa i bez Ducha Bożego, bo mają tak rozbudowaną działalność religijną, oświatową i muzyczną i tak dalej, że mogą bez Boga sobie poradzić. Pozyskać ludzi metodami manipulacji psychologicznej albo transowej, albo jakiejś innej. po prostu takie atrakcyjne programy pod kątem socjologicznym, psychologicznym przygotować, że będą mieli wielu zwolenników, bo będą poruszać tematy, które ludzie lubią i w gruncie rzeczy nagromadzą masę, za przeproszeniem, kozłów w kościele, a nie odrodzonych ludzi, ale będą się rozwijać i będą funkcjonować. Ale nie w Duchu Bożym, nie według zamysłu Bożego. I można tak robić. Ale na dłuższą metę to nie przyniesie Bożych efektów. Jednak naszym autorytetem wobec takich sytuacji i czasem warto prześwietlić też swoje życie, czy polegamy na Bogu, czy raczej chcielibyśmy, żeby wszystko było po naszej myśli, jak my sobie zaplanowaliśmy. Naszym autorytetem powinno być tutaj jednak Słowo Boże. Zobaczmy, co Bóg powiedział do Izajasza, ten sam 30 rozdział, od 8 wersetu. Teraz idź, napisz to wobec nich na tablicy i utrwal to w księdze i niech to będzie na przyszłość świadectwem wiecznym. Gdyż jest to lud przekorny, synowie zakłamani, synowie, którzy nie chcą słuchać zakonu Pana. Którzy mówią do jasnowidzów, i tu poprawię, bo jest błąd w Biblii Warszawskiej, powinno być, nie miejcie widzeń, tak jest w tekście hebrajskim, to jest jakaś, no, błąd drukarski, nie miejcie widzeń, a do wieszczów nie wieszczcie nam prawdy, mówcie nam raczej słowa przyjemne, wieszcie rzeczy złudne. Zejdźcie z drogi, zboczcie ze ścieżki, dajcie nam spokój ze świętym izraelskim. Dlatego tak mówi święty izraelski. Ponieważ pogardziliście tym słowem i ufacie gwałtowi i przewrotności i polegacie na niej, dlatego ta wina stanie się dla was jak rysa grożąca zawaleniem, występująca w wysokim murze, który nagle w okamgnieniu się rozpada, a z jego rozpadem jest tak, jak z rozbitym dzbanem glinianym, stłuczonym bezlitośnie. Także wśród jego czerepów nie można znaleźć ani skorupki, aby zebrać ognia z ogniska lub zaczerpnąć wody z kałuży. Zobaczmy. Tym, co powinno prowadzić lud Boży, jest Słowo Boże. Izajasz miał utrwalić Słowo Boże. Miał utrwalić to w księdze. Wiadomo, że to jest tłumaczenie umowne. Wtedy księgą był zwój. W zwoju miał to utrwalić. I miało to być świadectwem jakim? Wiecznym. Niemniej ci ludzie byli przekorni, zakłamani. Nie chcieli za bardzo słuchać Słowa Bożego. Tym widzącym, prorokom Bożym mówili, żeby tej prawdy nie mówili, raczej takie przyjemne rzeczy głosili, takie słodkie, lukrowane, i żeby raczej nie głosili im świętego Izraela. A kto to był? Sam Bóg, Bóg Jahwe. Nie mieli Boga wyraźnie im głosić. Pogardzili Słowem Bożym, woleli gwałt i przewrotność, a więc ludzkie, cielesne metody, nawet z pokrzywdzeniem bliźniego, i polegali na tym. Ale miało to doprowadzić do zupełnej klęski, do zupełnego takiego rozbicia ich planów, zamysłów, jak takie roztrzaskanie doszczętne dzbana glinianego, że on się już do niczego nie nadaje, że na tak drobny mak jest rozbity, na takie drobne kawałeczki, że nie ma z tego najmniejszego pożytku. I rzeczywiście dzisiaj widzimy taką sytuację też. Mój znajomy brat kiedyś opowiadał, że pewien chrześcijanin mu się pochwalił, że jakieś nowe rzeczy są w jego kościele, nowe rzeczy się dzieją na konferencjach. Ten brat mówi, ale wiesz co, i próbuje mu coś powiedzieć z Biblii, że to jest coś nie tak. A tamten, nie wychodź mi tu z Biblią. Ważne, że to działa, ważne, że to jest skuteczne, ważne, że coś się dzieje. I widzimy, że może być tak, że niektórzy wierzący też będą odchodzić od Słowa Bożego, będą szukać właśnie czegoś miłego. Tak samo w życiu. Chrześcijanin może sobie wytworzyć taką, no, wersję lukrowaną Ewangelii. Tak jak jeden z pastorów, który niedawno zmarł, mówił, że takie kazanie, oto wszystko nowe czynię. I mówił, że Pan Jezus usiadł na źrebięciu, na którym jeszcze nikt nie usiadł. I ty kup sobie na nowy rok samochód, w którym jeszcze nikt nie siedział. Świeży, z salonu, oto wszystko nowe czynię. Takie kazania ten człowiek głosił, a sam umarł na raka. Ludzie takie rzeczy złudne, takie właśnie zwodnicze, lubią słuchać. W niektórych kościołach jest taka modlitwa. Ogłaszamy uzdrowienie, ogłaszamy zmartwychwstanie. Albo wiemy, że on będzie uzdrowiony. Wiemy, że on zmartwychwstanie. I co się dzieje? Nic się nie dzieje. Ani nie ma zmartwychwstania, ani nie ma uzdrowienia. Samo to, że ktoś coś ogłasza, to wcale nie znaczy, że to się stanie. To jest tak zwana herezja name it, claim it. Nazwij to, miej roszczenia do tego, czyli miej, życz sobie, żeby tak było. Tego nie będzie, bo Bóg jest na tronie. Ludzie chcieliby sami posadzić siebie na tronie. Dzisiaj brat Sławek mówił o bardzo ważnej rzeczy, że my też mamy zostać ukrzyżowani. Co to znaczy? Mamy zrezygnować z siebie. Ci ludzie nie chcieli zrezygnować z siebie, mieli swoje plany w czasach Izajasza. Dzisiaj ludzie chcą Ducha Świętego, chcą nadprzyrodzonych rzeczy, ale bez krzyża, bez ofiary. Kiedy ogień mógł spaść na ofiarę? Na przykład kiedy ogień za Eliasza spadł na ofiarę z nieba? Kiedy ta ofiara została złożona na ołtarzu? Kiedy w naszym życiu będzie Duch Święty widoczny? Kiedy Bóg przez nas będzie większe lub mniejsze rzeczy czynił, zależnie od naszego powołania? Kiedy złożymy, jak mówi 12 rozdział listu do Rzymian, werset 1, nasze ciała jako ofiarę żywą, świętą, miłą Bogu. Kiedy nie będziemy się upodabniać do tego świata, ale się przemienimy przez odnowienie umysłu swego. A dzisiaj głosi się droga na skróty. Żadnej pokuty, zostawienia chlewa za sobą daleko, prostytutek, niemoralności, pornografii, wódki, palenia wszystkich świństw. Tylko wnoszą to do kościoła. No, ja jestem zbawiony. Ale od czego, bracie, jesteś zbawiony? No, jeszcze trochę popalam, trochę popijam, ale jestem zbawiony. I takich jest coraz więcej ludzi. I oni oczekują, że Duch Święty przez nich będzie działał. Nie. Póki nie przyjdą w głębokiej pokucie, nie zostawią świata za sobą, nie staną się ofiarą, na której spocznie Duch Święty. I Bóg nie będzie przez nich działał. Co najwyżej, będzie to zwodnicze przebudzenie, zwodnicze działanie, które się Bogu nie podoba. Plan, ale nie Jego. I będzie to przymierze, ale nie w Jego duchu. Więc to są bardzo ważne sprawy. Nie ma działania Ducha Świętego w życiu chrześcijanina bez wstępnego jego oczyszczenia, solidnego oczyszczenia, żeby mógł być tym naczyniem dla celów wybranych. Zobaczmy, co apostoł Paweł napisał do Tymoteusza o tym, kiedy może chrześcijanin być naczyniem, którym się Bóg posługuje. Bo jest tak wielu dzisiaj, publicznie występujących w wielu miejscach i to niektórzy tysiące gromadzą, którzy wcale nie przeżyli tego, co to Paweł zaleca. Drugi list do Tymoteusza, drugi rozdział 20 i 21 werset. W wielkim zaś domu są nie tylko naczynia złote i srebrne, ale też drewniane i gliniane. Jedne służą do celów zaszczytnych, a drugie pospolitych. Jeśli tedy kto siebie czystym zachowa od tych rzeczy pospolitych, będzie naczyniem do celów zaszczytnych, poświęconym i przydatnym dla Pana, nadającym się do wszelkiego dzieła dobrego. A dzisiaj co się robi w niektórych kościołach? Pospolite się rzeczy bierze jako formę, środek do działalności chrześcijańskiej. A więc bierze się głośną, transową muzykę wprowadzającą ludzi w stany hipnozy lub transu i myśli się, że w tym jest Duch Boży, że to jest błogosławieństwo Boże. Słowa Bożego coraz mniej. Głosi się hasła, które są zaczerpnięte z książek lub z konferencji, a nie z Biblii. I brakuje konkretnego wykładu Słowa Bożego. Lud Boży jest głodzony. Niektórych kazania przypominają coś takiego jak, można powiedzieć, katarynkę. Ciągle mówią to samo i nic z tego nie wynika. Bardzo płytkie i bardzo mało treściwe. Mało Słowa Bożego, tylko ich pogląd, który gdzieś usłyszeli od jakiegoś innego zwiedzionego lidera. Także tak nie ma być. Słowo Boże ma być na przyszłość świadectwem wiecznym. Dlatego Bóg wzywa każdego z nas, żebyśmy w Nim położyli ufność. Zobaczmy 15 werset. Gdyż tak mówi Wszechmocny Pan, Święty Izraelski, Izajasza, 30 rozdział. Jeżeli się nawrócicie i zachowacie spokój, będziecie zbawieni. W ciszy i zaufaniu będzie wasza moc. Lecz wy nie chcieliście. Mówiliście raczej, nie, na koniach umkniemy. Dlatego umykać będziecie. Na wierzchowcach pojedziemy, dlatego wasi prześladowcy was wyprzedzą. 1000 będzie uciekać przed groźbą jednego, przed groźbą 5 będziecie uciekać, aż zostanie z was resztka, jak masz na szczycie góry, jak sztandar na wzgórzu. Tu oczywiście chodziło o wybawienie cielesne od króla Asyrii i jego mocarstwa. Ale co było kluczem do wybawienia? Mieli się nawrócić, a mieli z czego? Mieli swoje grzechy, mieli bałwochwalstwo chociażby i mieli zachować spokój. Mieli wrócić do Boga. Bo zawrócenie polega na tym, że zostawiamy zło za sobą, a zwracamy się do Boga. Plecami do grzechu, twarzą do Boga. I mieli zachować spokój, zaufać Bogu, że On ich ocali. I mówi, będziecie zbawieni, w ciszy i zaufaniu będzie wasza moc. Ale oni nie chcieli. Oni wierzyli bardziej w konie, wierzchowce, wczesne narzędzie wojny. To było coś takiego jak dzisiaj czołgi. Może można do tego przyrównać. I oni wierzyli, że to im zapewni ochronę. Ale Bóg zapewnia, że raczej czeka ich klęska i to wielka. I dzisiaj także może być sytuacja, że ktoś z nas czasami w czymś nie dopisał, zawiódł, gdzieś upadł, ma jakąś nieczystość w swoim życiu. Trzeba zawrócić do Boga, zostawić grzech za sobą. I werset 18 zachęca. I dlatego Pan czeka, aby wam okazać łaskę. Dlatego podnosi się, aby się nad wami zlitować. Gdyż Pan jest Bogiem prawa. Szczęśliwi wszyscy, którzy na Niego czekają. Zauważmy, że w tym tekście dwa razy jest mowa o czekaniu. Najpierw jest mowa o tym, że Bóg czeka, aby okazać łaskę. Aby się zlitować nad tym ludem, gdyż jest Bogiem prawa. Więc On czeka, aż ten lud nie przyjdzie do Niego ze swoimi grzechami, ale porzuci je. Szczęśliwi wszyscy, którzy na Niego czekają. Drugie czekanie. Czekanie na Boga, poleganie na Nim. I dalej jest wyjaśnione, jak będzie wtedy, kiedy ten lud Bogu zaufa. Gdyż ludu na Syjonie, który mieszkasz w Jeruzalemie, nie będziesz zawsze płakał. Na pewno okażę Ci łaskę na głos Twojego wołania, gdy go tylko usłyszy, odezwie się. A chociaż Pan dał wam chleb niedoli i wodę ucisku, to jednak nie będzie się już ukrywał Twój nauczyciel i Twoje oczy będą oglądać Twojego nauczyciela. 30 rozdział 19 i 20 werset. I dalej. A gdy będziecie chcieli iść w prawo albo w lewo, twoje uszy usłyszą słowo odzywające się do ciebie z tyłu. To jest droga, którą macie chodzić. Wtedy będziesz uważał za nieczyste swoje rzeźbione bałwany pokryte srebrem i swoje lane bałwany powleczone złotem. Porzucisz je jako nieczyste i powiesz do nich precz. Zobaczmy, tu jest prawdziwa metoda na duchowe przebudzenie w Kościele. Pierwsza rzecz to odwrócić się od grzechu, porzucić bałwany, wszelkie bożki, które możemy mieć w swoim życiu. Bożki są takie jak na przykład chciwość, która jest bałwochwalstwem, jak mówi jeden z listów apostoła Pawła, a konkretnie mówi to list do Kolosan, 3 rozdział, werset 5. Chciwość, która jest bałwochwalstwem. Pragnienie takie nieumiarkowane dóbr materialnych może stać się bałwochwalstwem. Bo ten przedmiot, któremu się poświęcimy, staje się naszym bożkiem. Jeżeli dobra materialne stają się dla nas najwyższym celem, to przesłaniają nam Pana Boga. I możemy stać się bałwochwalcami. Tego bałwana trzeba porzucić. Trzeba pracować oczywiście, trzeba dbać o rodzinę, to wszystko prawda, ale i dbać też o potrzebujących z tego, co zarabiamy, ale nie może stać się to najwyższym celem. Bardzo niebezpieczny jest też pracoholizm, że praca staje się najważniejsza. Też może stać się bożkiem. Praca może dla chrześcijanina stać się bożkiem. Wiele rzeczy można by wymieniać. Pieniądze mogą stać się bożkiem, rozrywka, a więc te bałwany trzeba porzucić i jeżeli je porzucimy, zbliżymy się do Boga, zaufamy Mu, to On usłyszy nasze wołanie. Nie będzie się ukrywał Twój nauczyciel, Twoje oczy będą oglądać Twojego nauczyciela. Będziemy wiedzieli, którą drogą mamy chodzić, bo będziemy mieli prowadzenie Boże przez Ducha Świętego, w jakim kierunku pójść. I jeśli doświadczaliśmy jakiś ran w naszym życiu, to ostatnie dwie linijki 26 wersetu mówią: Pan opatrzy skaleczenie swojego ludu i uleczy zadaną mu ranę. A co się stanie z przeciwnikiem ludu Bożego, królem Asyrii? 33 werset powiada: gdyż od dawna jest przygotowane palenisko przeznaczone także dla króla. Głęboko i szeroko ułożono stos paliwa i drzewa jest w obfitości. Dech Pana jak strumień siarki zapali go. Bóg już od wieków przygotował koniec, kres dla króla Asyrii. Izraelici się gorączkowali, martwili się, do Egiptu się zwracali, szukali wielkiej pomocy, ufali koniom, które w Egipcie mogli nabyć. A Bóg już dawno określił jego los, że przepadnie imperium asyryjskie. Więc widzimy, że czasami my też niepotrzebnie się zamartwiamy, niepotrzebnie, tak mówiąc prosto, kombinujemy, gdy trzeba zaufać Bogu. To jest najważniejsze. Pójść z wiarą naprzód. Dać się Bogu prowadzić. I tak samo przełożeni kościołów czy zborów powinni zwrócić się do Słowa Bożego, zwrócić się do Boga, nie wymyślać ludzkich metod wzrostu kościoła, tak jak teraz są popularne. Parę tematów, parę wątków w Polsce w wielu zborach celowo jest podgrzewanych, żeby coś się działo. Takie mody się prezentuje na przemian, 3 w roku, przez różne konferencje, wizyty takich różnych szarlatanów, żeby tylko coś się działo, żeby coś się kręciło. Ale nie jest to od Boga. Nie jest to Jego plan, nie jest to Jego zamysł. I ci przywódcy powinni pokutować. A niektórzy powinni odejść z Kościoła, bo nigdy się nie nawrócili. Tylko są religijnymi działaczami, którzy tylko bróżdżą w Kościele. Taka jest prawda. Niech Bóg nam dopomoże, abyśmy w ciszy i zaufaniu położyli w Nim ufność, bo On czeka, aby nam okazać łaskę, tak jak kiedyś Hebrajczykom. I On chce nas prowadzić jak za rękę, abyśmy wiedzieli, która jest droga, którą mamy chodzić. Amen.